Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 24 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Septimo Die Augusti Anno Domini Bis Millesimo Vixessimo Sexto. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, podawania dalej. Jak Państwo wiecie, algorytm niespecjalnie chce promować te odcinki na głównej stronie YouTube'a, w związku z tym od Państwa aktywności zależy, jak ten kanał będzie funkcjonował. Dziękuję Państwu również właśnie za wsparcie na Patronite, na buymeacoffee.com, buycoffee.to, subpi, na inne różne sposoby. Macie Państwo linki w opisie odcinka. Przepraszam, wśród patronów nowych lub powracających witam Lucy Gejdroyć, Marcina Sołtysińskiego i Damiana Jaworskiego. Proszę Państwa, zaczynamy od mocnego akcentu. Putin jednak zaatakuje. Notabene mamy kilka mocnych akcentów, bo mamy również informację, że Erdogan buduje nowy sojusz, albo też próbuje budować nowy sojusz. Dzisiaj będziemy mieli wizytę Erdogana w Arabii Saudyjskiej. Zobaczymy, na czym się to skończy. Na razie oczekiwania są duże. Zobaczymy, może będzie z dużej chmury mały deszcz, ale to jest później. Najpierw zaczynamy, proszę Państwa, od Rosja zaatakuje kraj NATO. Otóż, proszę Państwa, to, co jest ważnego, bo takich straszeń mieliście Państwo od już czwarty rok idzie, także pewnie do półtora na tydzień pewnie by jakoś tak średnia wyszła lub lepiej, a gdyby zliczyć wszystkich publicystów, którzy tym straszyli, to w zasadzie mielibyśmy już tak ze dwie dywizje co najmniej tych propagandy sztabu generalnego z tego zebrane. Natomiast to, co jest nowego w tym całym straszeniu, jest to, że to jest nowe raporty wywiadowcze USA pokazują, że Putin może w ciągu, na szczęście nie jutro, tylko najbliższych lat, spróbować przetestować, jak to ładnie powiedziano, determinację NATO, przeprowadzając jednak nie hybrydowy, nie jakiś tam inny, tylko kinetyczny atak na państwo NATO. Co prawda są różne scenariusze przedstawione w tej ocenie wywiadu, której nie znamy, znamy tylko z opisu. Tam jest między innymi, są również cyberataki i tak dalej, ale jest również uwzględniona niewielka inwazja lądowa. Nie wiadomo, jak w skali Rosji jest to niewielkie, bo jeżeli to jest niewielka wielkości, ja wiem, Tatarstanu, to już wystarczy. W każdym razie to są oceny, które wskazują bardzo wyraźnie na następujące powiązanie. Ja zresztą o tym ostatnio mówiłem nie bez satysfakcji. Stwierdzam, że ten mój sposób rozumowania się jednak potwierdza. Otóż to wynika z niedoboru kluczowych amunicji, których Rosja potrzebuje do konfrontacji z Rosją lub Chinami w potencjalnej przyszłej wojnie. Stany Zjednoczone poważnie uszczupliły swoje zapasy tej broni z powodu transferów na Ukrainie po inwazji Rosji, a także z powodu konfliktu USA z Iranem. Prawdopodobnie chodzi m.in. o Atakamsy, ale nie tylko. Zagrożone zapasy obejmują też pociski precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu i taktyczne systemy rakietowe armii, a także krótkiego zasięgu pociski ziemia-powietrzne Stinger. Jak wiadomo od anonimowych amerykańskich, znaczy jak zwykle anonimowych, jak zwykle amerykańskich urzędników. Stany Zjednoczone wcześniej oceniały, że Putin nie sprowokuje państwa NATO, dopóki walczy, jest uwikłany w wojnę na Ukrainie, ale uwaga, ta ocena ulega zmianie w tej chwili, ponieważ po pierwsze Putin jest coraz bardziej pod presją na Ukrainie, a i w kraju, żeby zapewnić sobie jakieś zwycięstwo. Co więcej, te kijowskie drony cały czas atakują zaplecze rosyjskie, zadają poważne straty przemysłowi przede wszystkim. Jakie straty rosyjskiej armii, to prawdę rzekszy nie wiadomo. Większość informacji publicznych dotyczy zaplecza. Natomiast no, też siły Putina, jak się określa, odnoszą coraz mniejsze sukcesy na linii frontu, ponoszą ciężkie straty. Tak na marginesie, ale nie podaje się, że nie ponoszą, nie odnoszą sukcesów. Znaczy to my nie mamy informacji o ich ewentualnych sukcesach, Rosja mówi o samych sukcesach, natomiast jak wiesz, w rzeczywistości możecie Państwo sobie zrzucić monetą. Natomiast to jest tak, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Europy coraz częściej dostrzegają znaki właśnie rosyjskich ataków, jak to określono, ataków sondażowych, które mają na celu sprawdzenie po pierwsze determinacji NATO, ale również pewnych procedur NATO. W tym właśnie wskazano na rosyjskie pociski manewrujące, które wylądowały w Polsce i drony, które wylądowały w Rumunii. Celem takiego ataku oczywiście na NATO jest, i to jeszcze podczas trwającej wojny z Ukrainą, bo to się właśnie zmieniło w tych ocenach wywiadu, dlatego dzisiaj o tym mówimy, bo tak to byśmy sobie to pominęli, jest to oczywiście rozbicie sojuszu. Czyli to, o czym już wielokrotnie mówiłem. Czyli krótko mówiąc, pytanie, jak Stany Zjednoczone zareagują w takim przypadku i że zawsze celem Rosji było podważenie wiarygodności NATO i oddzielenie Stanów Zjednoczonych od sojuszników. Tak? Czyli mamy sytuację wojenną, mamy wtargnięcie niewielkie, a następnie, znaczy moim zdaniem dojdą najdalej do Orzysza, potem się, że tak powiem, zatrzymają, bo nie będą w stanie. Ale to już jest inna sprawa. Mogę powiedzieć, że w pewnych lasach właśnie, przez które wczoraj, to jest taka dygresja, w nocy jechałem, najbardziej mi się podobali ci lokalni mieszkańcy, niektórzy niezwykle opaleni, którzy właśnie biegali sobie, ewidentnie z tymi opaskami Strava, wiecie państwo, takiego krokomierza takiego do fitnessu, którzy sobie właśnie tam przebiegali, no pewnie grzybiarze. A spotkałem ich tak akurat w czasie ich lokalnych przebieżek, tam przynajmniej kilkudziesięciu, więc no właśnie, tam właśnie ludność lokalna w północno-wschodniej Polsce, im bliżej granicy rosyjskiej, tym więcej dba o zdrowie, dba o bardzo zaawansowaną opaleniznę i generalnie jeszcze nie było słychać tych takich charakterystycznego przyśpiewek, no ale można było sobie je nucić samemu. Więc krótko mówiąc, dobra, ale wracając, wróćmy adrem. W każdym razie, a to co tam jeździ w ogóle, proszę państwa, jakie te lokalne traktory zaawansowane, powiem państwu, nie wiem do koszenia czego służą, ale robią wrażenie, tak? Rzeczywiście to jest, no pewnie jakiś twinning z farmerami z Kentucky. W każdym razie, co więcej, więc to jest tak, że nie wiadomo oczywiście w tej chwili, jak zareaguje NATO. Największym nieszczęściem jest sytuacja taka, że dochodzi do tego niewielkiego wtargnięcia i NATO robi dwukropek nic, tak? To znaczy debatuje, no action, talk only, nie walczy, zastanawia się, no dobra, ale to jest artykuł 5, a może to jest jednak artykuł 4 i 2/3, jak z tym, jak analogicznie do peronów na Harrym Potterze. I nie dzieje się nic. I to jest koniec NATO. Znaczy nie brak zareagowania, brak reakcji pod tytułem strzelamy ze wszystkiego, co się da, oznacza po prostu, że NATO przestaje istnieć. I właśnie to jest celem Putina. Tak, znaczy, tak mniej więcej to ocenia wywiad amerykański. Ten cel nie jest jakąś tajemnicą. Putin takie pomysły miał od dawna. Tyle tylko, że teraz ten pomysł ze względu na, no, jak wszyscy specjaliści, za wyjątkiem Białego Domu oczywiście, twierdzą, te braki w związku z tą awanturą irańską, bo to tak chyba trzeba byłoby nazwać, są w tej chwili bardzo poważne. To znaczy, teraz trwa pewien wyścig, tak? A już szczególnie Iran może sobie pozwolić na różnego rodzaju żądania, bo wie o tym, że co prawda Stany Zjednoczone są w stanie kontynuować wojnę z nim pewnie jeszcze z pół roku, natomiast po tym wszystkim armia na przykład chińska lądująca na Tajwanie będzie musiała użyć tylko słowa bu albo czegoś takiego, prawda, i zakończy się cała wojna, bo nie będzie z drugiej strony czym strzelać. Więc o to właśnie chodzi, tak? Znaczy to jest clue tego całego problemu. No ale dobrze, wróćmy do tej oceny wywiadu. W związku z tym to zagrożenie opisywane to jest oczywiście cyberatak na państwo NATO, wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych w celu okupacji terytorium. No właśnie, proszę państwa, jak nieoznakowane, to znając Polskę, to po pół roku będą nadawali z lasu. No i co? No nic, nikt nie zwraca na nas uwagi, co mamy robić dalej. W każdym razie, no i oczywiście ograniczono inwazję na wschodnią flankę sojuszu, tak? Bo tutaj to się zakłada. Raczej na północno-wschodnią niż na południową. Południowa byłaby dużo trudniejsza, jakieś desanty powiedzmy w Rumunii czy coś takiego. W każdym razie zakłada się według ocen amerykańskiego wywiadu, że działania Rosji szacowane są na okres od jesieni tego roku do 2029 roku. Czyli grzybiarze, zwracajcie uwagę na nieoznakowanych innych grzybiarzy, którzy będą sobie biegali po lasach i uwaga, sprawdzajcie, czy wśród... Nie mogę opowiadać, bo to są te dowcipy, przez których nie wolno opowiadać na YouTubie, no ale w każdym razie, czy niektórzy z nich nie przypominają bardzo popularnych serii Netflixa? Jak wyglądają, jakby Netflix kręcił film, to znaczy, że to są nasi. Jak nie wyglądają, jakby Netflix kręcił film, to są nie nasi. Prosta sprawa. W każdym razie tak, prawdopodobieństwo takiego najbardziej ekstremalnego scenariusza, czyli ograniczonej inwazji lądowej, jest niskie, ale rośnie właśnie z upływem czasu. Ze względu właśnie, to jest oczywiście, zawsze uważano ten krok za niezwykle mało prawdopodobny, ponieważ on z automatu powinien uruchomić artykuł 5 NATO. Natomiast no z drugiej strony artykuł 5 oczywiście nie definiuje, jak na to powinno zareagować na zagrożenia na przykład cybernetyczne i hybrydowe, czyli te nieoznakowane grupy. No więc reagowanie właśnie na ataki naruszające tutaj jeden ze specjalistów, który dzisiaj przesłuchiwał Washington Post, mówi, że reagowanie na ataki naruszające artykuł 5 zawsze stanowiło wyzwanie dla NATO i do tej pory sojusznicy woleli unikać eskalacji. Ze szczególnym uwzględnieniem na przykład serii cyberataków na Estonię w 2007 roku. Więc tak to wyglądało. No więc w tej chwili rzecznicy NATO nie odmówili odpowiedzi na pytanie, no dobrze, no i co w związku z tą nową oceną amerykańskiego wywiadu. Natomiast rzecznik NATO tylko powiedział, zawsze analizujemy i przygotowujemy się na różne scenariusze. NATO obserwuje sytuację, jesteśmy gotowi do odstraszania i obrony w razie potrzeby, co nadal demonstrujemy. No więc te nowe oceny pogłębiają istniejące już obawy urzędników amerykańskich do tej pory, które dotyczą właśnie niedoboru niektórych kluczowych rodzajów amunicji. Oprócz niektórych pocisków dalekiego i krótkiego zasięgu, zapasy na przykład pocisków przechwytujących Patriot, SM-3, THAAD oraz jednostek artylerii obrony powietrznej są podobno na wyczerpaniu. Rzecznik Pentagonu nazwał twierdzenia o niedoborach fałszywymi. Rzecznik Białego Domu Anna Kelly stwierdziła, że armia ma więcej niż wystarczająco amunicję, żeby służyć, ale uwaga, wszystkim strategicznym celom prezydenta Trumpa. To nie jest, proszę Państwa, pocieszające, bo strategiczne cele prezydenta Trumpa to jest tak. Infantino na sekretarza generalnego ONZ. Po drugie, sala balowa w Białym Domu, łuk triumfalny w może ku czci tych, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy przy okazji różnych awantur Trumpa i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy tam w tej liście priorytetów i celów jest w ogóle obrona na przykład Europy. Więc krótko mówiąc, powiedziała też jednocześnie, że prezydent wezwał dostawców sprzętu obronnego do produkcji większej ilości amunicji. Ale to nie chodzi, proszę Państwa, o to, żeby było ich więcej, tylko żeby to było szybciej, tak? Parnell, rzecznik Pentagonu, powiedział, mamy wszystko, co potrzebne, by uderzyć w czasie i miejscu wybranym przez prezydenta. Czyli Kuba, która nie ma broni przeciwlotniczej i generalnie nie ma paliwa do czołgów. Powiedział, w wielu dowództwach bojowych przeprowadziliśmy już udane operacje, utrzymując jednocześnie rozbudowany, gotowy do obrony naszego narodu i naszych interesów arsenał. Kiedy każdy przeciwnik, który myli szum medialny z amerykańską słabością, odkryje prawdę na własnej skórze. No więc, jak wiemy, IRGC w tej chwili w Zatoce robi sprawdzam. Te niedobory niezbędnej amunicji, które są faktem pomimo próby tworzenia faktów innych, chociaż Trump twierdzi, że są to fakty wyłącznie medialne, ale wywołały dyskusję w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu, ostrzegł niedawno Biały Dom przed mniejszą liczbą pocisków przechwytujących obrony powietrznej. Kwestia ta wzbudziła obawy Kane'a, który uważa, że niskie zapasy nie umożliwią wznowienia poważnych działań bojowych przeciwko Iranowi, ale zwiększą ryzyko takich działań. Czyli krótko mówiąc, no wiecie Państwo, jak takie komunikaty się pojawiają, to tak, no Putin sobie myśli, no dobra, no to na jesieni to może nie, ale już tak na wiosnę to już będziemy mieli tyle rakiet, żeby jednak coś spróbować. Natomiast no przede wszystkim Iran wie, że jeżeli usłyszy coś takiego, i to jest dokładnie, proszę Państwa, to o czym mówiłem już kiedyś, jeszcze przy okazji tej poprzedniej, ubiegłorocznej wojny 12-dniowej, że w pewnym momencie kalkulacja Trumpa w ogóle, żeby włączyć się do tej wojny, wynikała z tego, że już wtedy w państwie położonym tam, gdzie chce, zaczęły się kończyć te tak zwane antyrakiety. My nie mówimy o żelaznej, stalowej jarmułce, prawda? Mówimy o tych systemach do przechwytywania rakiet balistycznych i stąd później, rok później te trafienia między nimi w Dimonę, która powinna być niezwykle broniona, a nie była. Po prostu armia sobie wybiera, zresztą potem się okazało, że ta armia amerykańska w ogóle broniła w tej edycji niejako państwa położnego tam, gdzie chce, państwo położone tam, gdzie chce, oszczędzało sobie pociski, więc dlatego właśnie się Amerykanie wystrzelali i tak dalej. Ale to jest zupełnie inna historia, tak? Element tej historii najważniejszy jest taki, że już zaczęto również podobno w tym konflikcie wybierać cele bardzo starannie, które mają być bronione i takie, które... No sorry, tak? Więc tutaj wskazują analitycy od dawna i ja się z nimi zdecydowanie zgadzam, że te powiedzmy wręcz lukullusowe operacje na Bliskim Wschodzie mogą utrudnić Stanom Zjednoczonym odstraszanie przeciwników na całym świecie, zarówno Rosji, jak i Chin. Tak? Tym bardziej trzeba pamiętać, że w ogóle Stany Zjednoczone przyzwyczaiły się do tego przez ponad 20 lat, że toczyły wojny z przeciwnikami, których uzbrojonymi głównie w zaostrzone awokado i niewiele więcej. W związku z tym nie byli to przeciwnicy, powiedzmy, dla nowoczesnej, zaawansowanej armii. A teraz się nagle okazało, że taki przeciwnik się pojawił i nagle się okazuje, że to, co wydawało się zbytkiem, prawda, bo po co takie zaawansowane systemy, jak, że tak powiem, nikt dzidą nie dorzuci, powiedzmy, do nas, a teraz się okazuje, że ta dzida jest wielogłowicowa, prawda, balistyczna i manewrująca. I to już jest problem. Więc jest też tak, że niedawny raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych dotyczył 7 kluczowych rodzajów amunicji użytych w wojnie z Iranem. Zaktualizowany raport szacuje, że Stany Zjednoczone zużyły nawet być może 1430 pocisków Patriot w wojnie z Iranem, co by oznaczało, że tylko 870 pozostało w amerykańskim arsenale. To już jest bardzo niedużo, tak? Już nie mówiąc o możliwości zaopatrzenia sojuszników. Znaczy, my oczywiście mamy, wiadomo, proce, te słoiki i tak dalej, to są te metody, ale one są chyba też tylko przeciwdronowe, a nie przeciwbalistyczne. Więc to jest tak, że jeden właśnie z współautorów powiedział tego raportu, jeśli chodzi tylko o walkę z Iranem, to mimo że zużyliśmy połowy pocisków, nieco więcej, wciąż mamy ich połowę. Moglibyśmy więc walczyć z Iranem przez długi czas. Zawsze postawię pytanie, czy przez jak długi czas, jeżeli tam te aktywne działania bojowe, jeśli dobrze pamiętam, to się konkludowało w jakichś 3 miesiącach, w sumie chyba. Nawet nie wiem, czy tyle. Więc powstaje pytanie, czy długi czas to są kolejne 3 miesiące. I zawsze powstaje pytanie, co się dzieje w 4. miesiącu, kiedy załóżmy te działania bojowe są prowadzone, w 4. miesiącu kończą nam się już zupełnie ta amunicja. Po pierwsze, wtedy wszyscy wrogowie Stanów Zjednoczonych mówią, sorry panowie, tak, ale wiecie, nie macie już amunicji, a taki Iran też jest, że załóżmy zachował rakiety i czym będą i czy w ogóle będą w tym momencie takie rakiety zestrzeliwane. Więc właśnie, w każdym razie to jest tak, że podobno właśnie ten współautor raportu CISA, dzisiaj cytowany przez amerykańską prasę, mówi, że problem polega na tym, że Pentagon jest teraz bardzo zaniepokojony, przede wszystkim jak to wpłynie na sytuację z Chinami na zachodnim Pacyfiku. Bo co by nie powiedzieć, to oczywiście z Iranem może sobie jeszcze przez 3 miesiące powalczyć, ale gdyby doszło co do czego na Tajwanie, to znaczy, krótko mówiąc, gdyby Chińska Republika Ludowa rzeczywiście miała taki pomysł, żeby przypłynąć na Tajwan, to będzie, powiedzmy, słynna walka na krótki bojowy kij bambusowy, tak? To będzie KBKB. To będzie główną bronią, bo powstaje pytanie oczywiście, jakie są jeszcze zapasy, prawda, patriotów na samym Tajwanie, bo pewnie jakieś są. Natomiast powstaje zawsze pytanie też kolejne, uzupełnień prawie na pewno nie będzie. Bardziej trzeba pamiętać, że Amerykanie jeszcze muszą bronić swojego własnego terytorium, więc coś tam zostawić, powiedzmy, na obronę Białego Domu przed wielbicielami, prawda, i uzbroić w patrioty tą salę balową. Temat drugi jest powiązany z pierwszym, jak oczywiście nie powinienem teraz opowiadać o tej Turcji, ale o Turcji sobie zostawiam na deser. Natomiast teraz musimy opowiedzieć o Iranie, który postawił warunki otwarcia cieśniny Ormus. Jak się Państwo domyślacie, Iran też czyta te same raporty, nie ma z tym żadnego problemu, a w związku z tym stawia warunki takie, które są warunkami zaporowymi w tej chwili dla Stanów Zjednoczonych. I wręcz są to warunki, które mają sprowokować Stany Zjednoczone i inne kraje do wojny z Iranem, bo Iran wie o tym, że Stany Zjednoczone nie mogą sobie już pozwolić na wznowienie kampanii kolejnej. Niestety, oczywiście to może być błędna kalkulacja. Może się okazać, że Donald Trump ma u siebie w Mar-a-Lago jeszcze w piwnicach, tam jeszcze 1000 kolejnych rakiet Patriot, ale chyba jednak tak nie jest. Więc teraz Iran stawia warunki otwarcia cieśniny Ormus. Otóż Iran po pierwsze będzie dążył do uniemożliwienia, czyli ta cieśnina ma być otwarta, ale ma być zamknięta dla amerykańskich oraz tamtokrajowych statków. Po drugie zażądał rekompensaty od wrogich państw, zanim uzyskają one pozwolenie na przepłynięcie przez cieśninę. I to są właśnie elementy proponowanego porozumienia irańsko-omańskiego. Porozumienie staje się kluczowe dla ponownego, oczekiwanego otwarcia cieśniny Ormus i wznowienia przepływów energii, które zostały ograniczone od czasu ataku państwa położonego tam, gdzie chce, i Stanów Zjednoczonych na Iran w lutym. Więc ta propozycja na pewno nie zostanie przyjęta w Waszyngtonie. Zamiast ustępstw obie strony zwiększyły jeszcze żądania. Co więcej, tam jeszcze pojawiały się takie przecieki, ale mówię, one są niepotwierdzone. To jeden portal, nie powołując się na to, skąd to wyciągnął, ale to jest niewykluczone też, że podobno opłaty mają tam wynieść nawet 7% wartości towaru, który będzie przepływał przez każdego statku. No to na to nie będzie na pewno stać żadnego armatora. To wtedy rzeczywiście trzeba będzie budować rurociągi i to będzie wtedy bardzo opłacalne budowanie rurociągów z Bliskiego Wschodu, na przykład w kierunku Morza Śródziemnego. A i prawdę rzekłszy, Iran, znaczy tutaj dojrzewa kwestia, bo to też tego typu kontrola i tego typu podatek nałożony na statki, gdyby to oczywiście się okazało prawdą, oznacza bankructwo państw takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt czy Irak. Co może skłonić te państwa do dosyć rozpaczliwego, ale jednak działania, włącznie z możliwością ataku lądowego na Iran i takiej, powstania takiej koalicji, bo zdaje się, że to w tym do tego zmierza. To znaczy te żądania Iranu plus wykazanie, krótko mówiąc, całkowitego niepowodzenia amerykańskiej ofensywy przeciwko Iranowi, mogą zmusić do dużo poważniejszych kroków. Ja w tym momencie, znaczy takich, które rzeczywiście będą, znaczy krótko mówiąc, Iran mówi jedynym sposobem na to, żebyśmy zmienili swój sposób myślenia, a on ewoluuje, jak widać jeszcze, no jest całkowite pokonanie nas. No i może się okazać, że świat dojdzie do wniosku i zjednoczy się jednak w kwestii tego, że może faktycznie Iran już przegiął, tak? No więc w tej chwili został zapytany Trump o to w Białym Domu. Powiedział, negocjacje idą dobrze. Więc nie wiem, może z tych 7%, prawda, 5 jest dla jego, dla jego firmy i po prostu dlatego tak dobrze idą. W tej chwili, no co prawda na świecie nie ma wielu komercyjnych statków pływających pod banderą amerykańską albo państwa położonego tam, gdzie chce. Niewiele z nich wpłynęło i wypłynęło z Zatoki Perskiej, ale trzeba pamiętać, że Iran już raz szeroko interpretował taki zakaz, zresztą Houthi również, bo jest to kwestia własności, prawda? I po prostu identyfikuje firmy, identyfikuje, czy towar jest przeznaczony w jakiś sposób lub jest kontrolowany w jakiś sposób przez państwo położone tam, gdzie chce, lub biznesmenów z tego państwa. To już raz żeśmy to przerabiali, prawda? Przy okazji poprzedniej blokady. W każdym razie Trump, no gdyby doszło do czegoś takiego, to Trump no nie ma, znaczy jeżeli on się zgodzi na to, to w zasadzie następnego dnia może przekazać już władzę Vance'owi, bo to znaczy, że jest już z piśmiennością u niego jest słabo, bo okazuje się, że nawet ten deal, który wcześniej był dyskutowany, to MOU, które podpisał, byłoby korzystniejsze niż to, czego żąda w tej chwili Iran, ale Iran dostrzegł słabość, tak? Więc krótko mówiąc, co więcej, na pewno to się do tego stopnia kłóci z narracją, że amerykańskie siły zbrojne całkowicie pokonały, unicestwiły Iran, unicestwiły wszystkie, całą armię i całą marynarkę. Zawsze powstaje pytanie, co w takim razie, jaki podmiot liryczny atakuje w tym momencie tankowce? Co więcej, za chwilę będziemy mieli midtermsy, gdzie już sama sytuacja republikanów ze względów wewnętrznych jest nieciekawa, choć to tam dzisiaj specjaliści twierdzą, że to różnie może być, tak? Te wszystkie zmiany ostatnio i w granicach okręgów i te manipulacje przy systemie wyborczym, to wszystko może nam tak naprawdę to wszystko pozmieniać, a i wewnętrzne podziały wśród demokratów. Więc to nie musi być tak, że to będzie ta demokratyczna fala nagle tam zaleje kongres, może być tak, że może tam coś się odzyska, ale na przykład niepełną kontrolę. No ale załóżmy, że tak będzie. Więc ta wojna jest głęboko niepopularna, a trzeba będzie ją prawdopodobnie kontynuować, żeby ją wygrać. Tekst umowy jest obecnie skierowany do irańskiego parlamentu, to poinformowała o tym agencja Fars. Więc pewnie dzisiaj dopiero wieczorem, po południu będziemy mieli przecieki tekstu. To tak zwykle jest, jak parlamentarzyści dostają coś w trybie tajnym, to wychodzi w ciągu 24 godzin. Więc tutaj Fars podała też inne szczegóły, w tym proponowany zakaz przewozu ładunków związanych z państwem położonym tam, gdzie chce, oraz strukturę opłat obejmującą usługi takie jak ubezpieczenie i koszty środowiskowe. Oddzielnie Fars poinformowała, powołując się na anonimowe źródło, nie podając dalszych szczegółów, że irańskie siły morskie zaatakowały wrogie cele u wejścia do cieśniny Ormus. Nie wiadomo, co to są wrogie cele i czy to były amerykańskie okręty, czy czyjekolwiek inne okręty, czy jakieś statki, nie wiadomo. W razie wrogie cele u wejścia do cieśniny Ormus. Ropa w związku z tym idzie w górę po tych doniesieniach, że Iran spróbuje powstrzymać amerykańskie statki bądź związane z USA przed wejściem do cieśniny. Cena ropy Brent poszła do $83 za baryłkę, ale chyba teraz jeszcze bardziej. No niestety zaraz Państwu powiem. No ja tu widzę 80, ponad 83,5 i rośnie w tej chwili. Także no tak czy inaczej, więc jest to prawie 4% z poprzedniej sesji wzrost WTI do 78, ale jeszcze cały czas to jest daleko do 90 kilku dolarów, kiedy to Trump mówi, że jutro zostanie zawarte porozumienie. Jak Państwo wiecie, to tak dokładnie działa. Zarówno amerykańscy, jak i irańscy urzędnicy sygnalizowali, że jakieś porozumienie w sprawie cieśniny Ormus jest bliskie. Przypomnijmy, to porozumienie nie jest amerykańsko-irańskim, tylko irańsko-omańskim, czyli dwóch krajów, na których wodach terytorialnych znajduje się cieśnina. Trump wycofał się ze swoich ostatnich gruźb wznowienia ataków militarnych na Iran. Dlaczego? Między innymi, bo to porozumienie miało być już ogłaszane we wtorek lub nawet w środę. We wtorek prawie na pewno, natomiast Iran powiedział, że nic nie podpisze, jeżeli ten im będzie dalej groził, więc on na chwilę przynajmniej przestał. Powiedział, właśnie był pytany, no to powiedział coś takiego, kontrolujemy to, ale zawsze mogą coś wysadzić, czy coś takiego, więc jakieś takiego sformułowania użył, także, czy krótko mówiąc, że zawsze to może zostać przekreślone, tak? Wiele wcześniejszych jego twierdzeń o rychłym porozumieniu okazało się bezpodstawnych. Zdaje mi się, że nawet ktoś policzył i tam już doszło do ponad setki te jego obietnice. Znaczy ktoś policzył jego wypowiedzi na temat właśnie tego, że zaraz będzie już pokój z Iranem. Właśnie kapitulacja Iranu. Tak się patrzę, jak idzie. Idzie w górę cały czas. 8, 3, 560, 64, prawda? I rośnie, rośnie, rośnie. Ja patrzę się w tej chwili na żywo na sesję. Więc krótko mówiąc, w czwartek kluczowy irański negocjator wyśmiał Biały Dom za wielokrotne groźby, następnie wycofanie się, nazywając to dyplomacją teatralną, prawda, czy robieniem sobie cyrku, my byśmy powiedzieli robienie sobie cyrku z dyplomacji. No więc Stany Zjednoczone nalegały na swobodny tranzyt przez cieśninę Ormus i powszechnie wzywały do powrotu do status quo sprzed wojny. Tak na marginesie, co to za wygrana wojna, jeżeli przywrócenie status quo sprzed wojny jest oczekiwanym rezultatem. Co więcej, wszelkie tymczasowe szlaki przez cieśninę nie będą podlegać zatwierdzeniu tego, co Stany Zjednoczone pozwoleniom, opłatom drogowym ani innym opłatom. To poinformował w czwartek przedstawiciel USA. Natomiast Teheran twierdzi, że pełne otwarcie cieśniny wymaga też, oprócz tych zasad, które uznaje już za jakby postanowione, wymaga też zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Stany Zjednoczone notabene w ogóle nie wskazały też, czy są gotowe powrócić do warunków, które zaakceptowały w ramach ostatniej próby ponownego otwarcia cieśniny, czyli porozumienia z czerwca, tego, które zostało zerwane tak naprawdę chwilę później. Wtedy obejmowały one m.in. zniesienie sankcji naftowych wobec Iranu i odmrożenie części zamrożonych aktywów finansowych. No i to zostało expressis verbis podpisane. Chwilę potem, jak zostało podpisane, zostało skrytykowane masowo, głównie przez największego sojusznika, a i być może poleceniodawcy, tak? Jak to można by powiedzieć ładnie, prezydenta. I w tym momencie Trump nagle zaczął to reinterpretować, że nie odmrożenie wszystkich środków, ale pozwolimy im na zakup trochę amerykańskich towarów z tych środków, potem, że w ogóle te środki zostaną całkowicie zabrane, potem, że zostaną przekazane w ogóle państwom naftowym na odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. Więc tych pomysłów było dużo. Iran właśnie odpowiedział, jak widzimy, tym, czym odpowiedział. Również mamy tak, Fars, powołując się na źródło w irańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poinformował, że projekt umowy z Omanem przewiduje irańskie zarządzanie wejściem statków do cieśniny Ormus, a wejście będzie nadzorowane wspólnie przez oba kraje. Przewidują tranzyt przez tak zwany centralny korytarz, a ruch na dwóch pozostałych trasach ma zostać wstrzymany w określonym terminie. Statki swobodnie przemieszczały się przez Ormus przed wojną. Porozumienie ułatwiające tranzyt zmniejszyłoby rosnącą presję na globalną gospodarkę, wynikającą z rosnących kosztów energii, i mogłoby otworzyć drogę do rozmów na inne tematy. W tym na przykład irańskiego programu nuklearnego. Proszę zwrócić uwagę, że ta sprawa w ogóle zniknęła, tak? Bo jak się okazuje, dlaczego to zniknęła? Bo największym, najbardziej palącym problemem dla Stanów Zjednoczonych i dla gospodarki światowej nie jest irański program nuklearny, tylko jest otwarcie cieśniny Ormus. I proszę zwrócić uwagę, że pomimo niby wygranej wojny, cały czas Stany Zjednoczone nie są w stanie uzyskać nawet tego. No i mamy, proszę Państwa, jeszcze ciąg dalszy, bo mamy również kolejne zagrożenia, bo mamy starcia między Arabią Saudyjską a Houthi, zaraz sobie powiemy, co zresztą rozpoczęła się, prawdopodobnie zostaje wznowiona wojna domowa w Jemenie, co do tego nie, no, jeszcze zobaczymy, czy to jest pojedyncze starcia, czy to się nam przekształci w dużą ofensywę, ale na razie istnieje duże, no i mamy oczywiście również atak na Arabię Saudyjską, w związku z tym ze strony Houthi, nie tylko już na statki, a w związku z tym być może ta wojna w regionie rozgorzeje jeszcze i tam. Zaraz sobie opowiemy o tej wojnie, więc nie będę teraz szczegółów podawał, natomiast to jest, jeszcze mamy, no powiedzmy sobie, pomimo wszystkich zawieszeń broni, czerwonych linii i tak dalej, wojna w Libanie, już nie będziemy mówili, kto tą wojnę prowadzi, bo YouTube bardzo nie lubi, jak się w ogóle o tamtym kraju opowiada cokolwiek. Ale w każdym razie no, znowu rozgorzała, tak? Co więcej, jest jeszcze kolejny problem, bo nawet jeżeli dojdzie do tego porozumienia w sprawie ciśniny Ormus, to musi ono zostać jeszcze zatwierdzone przez Mocztaby Chameneiego, więc tutaj irańscy urzędnicy twierdzą, że komunikacja z nim wymaga czasu. Czyli jak rozumiem, ta... jest to taka tablica, ona się Ouija nazywa, czy coś jakoś tak, taka właśnie do komunikacji z bytami astralnymi, bo ja tak cały czas, przepraszam, podejrzewam, oczywiście moje podejrzenia mogą nie być słuszne, że Mocztaba Chamenei, że tak powiem, znajduje się no, w stanie wielkiej okultacji, że tak nawiążemy do tradycji szyickiej. Ale mogę się mylić zawsze, tak? No dobrze, teraz jest tak, że oczywiście po swojej stronie, po tym jak właśnie Trump odwołał zapowiadany przez siebie nowy masowy atak na Iran, było ileś tam powodów wymienianych przez Trumpa, natomiast prasa amerykańska dość bezlitośnie ujawniła, że po prostu jednym z podstawowych powodów był niedobór kluczowych pocisków rakietowych i systemów obrony powietrznej. Trump powiedział, że nie ma żadnych braków, natomiast no, te przecieki urzędników mówią, że jednakowoż były. Więc w tej chwili jest tak, że w cieśninie Ormus ruch przez cieśninę jakiś się odbywa, chociaż jest bardzo mocno ograniczony, ci po prostu armatorzy wyłączają te transpondery i po prostu ukrywają te statki, no ale tak czy inaczej te statki też są atakowane przez to, czy w samo wyłączenie niewiele daje. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy cieśninę Ormus i mamy ropę. Brent już poszedł do... Nie, cały czas jest w okolicach 83,5, rośnie do 83,6, coś takiego tam się spekuluje widocznie bardzo intensywnie. Natomiast AWTI tutaj nie widzę akurat. Także krótko mówiąc, no teraz spadło trochę, 83,499, ale w każdym razie, na razie po prostu jest widać stan dużej niepewności. Za chwilę Trump powie, już jutro podpiszemy, pewnie przed samym zamknięciem giełdy, powie, już jutro podpisujemy umowę i znowu traderzy, prawda, zetną ceny do $70, a potem się okaże przez weekend, że żadnego porozumienia nie ma i w poniedziałku wrócimy da capo al fine. Zresztą, no mamy temat kolejny, ja chciałem z niego w ogóle zrobić taki temat clickbaitowy, ale doszedłem do wniosku, że już nie będę przesadzał, ale to byłby rzeczywiście dobry temat, bo... Chciałem napisać po prostu wans prezydentem, albo wans na prezydenta. Chodzi oczywiście na 2028 rok, ale to jest bardzo istotna informacja. Oczywiście na ile ona jest potwierdzona, na ile nie, to jest z przecieków. Natomiast prezydent Trump podczas spotkania z darczyńcami, czyli ze swoim tam zestawem sponsorów i sponsorów partii republikańskiej, że chce, żeby jego prezydent, wiceprezydent wygrał wybory prezydenckie w 2028 roku. To jest oznaka tego, że już się zdecydował, przynajmniej jak na razie, trzeba pamiętać, że jest zmienny w swoich uczuciach, jak wiemy, że poprze oficjalnie Vansa w 2028 roku, chociaż oczywiście doradcy mówią, że jeszcze oficjalnie ta decyzja nie została przedstawiona, no ale już on ją sonduje z darczyńcami, sprawdza po prostu, czy pozostaną darczyńcami, jeżeli usłyszą, że to będzie Vans. Powiedział w gabinecie owalnym 2 tygodnie temu, ostatecznie musimy wybrać JD, czyli JD Vansa. To jest, ta prywatna uwaga kontrastuje z retoryką Trumpa z ostatniego roku, który publicznie podsycał rywalizację między Vansem i Rubio. Otwarcie rozważał, czy obaj stanowiliby dobrą wspólną kandydaturę i wielokrotnie odmawiał sprecyzowania, kogo wolałby widzieć na szczycie, czyli kto na prezydenta, a kto na ewentualnie wice. Jednak w momencie, kiedy zachęcał darczyńców w gabinecie owalnym do wspierania swojego wiceprezydenta, to też pytał cały czas ich o wyższość Vance'a nad Rubio. Więc również wypytywał personel właśnie o nich na pokładzie Marine One, czyli cały czas się, że tak powiem, waha, ale no tu widać ze wskazaniem na Vance'a. Więc doradca prezydenta, który bezpośrednio zna komentarze Trumpa, powiedział, że Trump prywatnie postanowił, że Vance zostanie następcą partii republikańskiej, prawda, ale jest za wcześnie, żeby określić, kiedy ogłosi swoją kandydaturę i kiedy Trump publicznie go poprze. Sześciu innych doradców i sojuszników z tego środowiska tak Trumpa zastrzegło, że nie są przekonani, czy to jest oficjalne, i że Trump mówi różne rzeczy różnym osobom i cały czas potrafi zmieniać potem zdanie, więc to też, żebyśmy wiedzieli. Natomiast, że doradcy Trumpa są zgodni, że prezydent opóźni to poparcie po to, żeby właśnie też, trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy on zaczyna popierać oficjalnie Vance'a, to jego pozycja zaczyna się kurczyć, bo część ludzi zaczyna stwierdzać, no dobra, no, no przeczekajmy jeszcze sobie chwilę Trumpa, bo zaraz będziemy mieli Vance'a, więc gadajmy z Vance'em. Więc tutaj właśnie więc ci anonimowi urzędnicy mówią, że każdy zakłada, że prezydentura ta już jest pewna, za bardzo wybiega w przyszłość, no bo Trump bardzo często to zdanie zmienia. No ale to już jest pierwszy bardzo istotny sygnał. Co więcej, Vance powiedział w czerwcu w CBS, że omówi tę sprawę z żoną po wyborach uzupełniających, ale powiedział, że nie ma wątpliwości, że prezydent USA będzie bardzo wspierał każdą decyzję, jaką podejmie. I wielokrotnie powiedział, że koncentruje się na swojej obecnej pracy i że jest bliskim przyjacielem Rubio. Notabene proszę zwrócić uwagę, że obaj panowie jak tylko mogą, oczywiście nie zawsze mogą, dystansują się od tego, co robi Trump, tak? Żeby zawsze można powiedzieć, no to nie ja, prawda, wincie lekarzy, dobór pigułek nie taki, prawda, i tak dalej. No więc to oczywiście już wywołuje pewne napięcia. To jest w tej chwili darczyńcy, aktywiści, działacze partyjni zaczynają się wypowiadać za lub przeciw Vance'owi. Bardzo, bardzo dużo zależy od wyborów uzupełniających. Jeżeli republikanie, to nie chodzi o to, kto wygra, kto przegra, tylko jaki to będzie wynik. Więc słaby wynik republikanów może ośmielić kontrkandydatów do startu przeciwko kandydatowi Trumpa. W związku z tym wtedy, co prawda, Vance będzie popierany przez Trumpa, ale na przykład opozycja w partii republikańskiej wystawi kogoś innego. Również Vance, albo też Rubio, szczególnie Rubio, prawda, może być podatni na ataki wewnątrzpartyjne, których republikanie nie wymierzają w samego Trumpa, no ale w jego otoczenie to już jak najbardziej, tak? Bo wiedzą cały czas, że Trump jest teflonowy i ten fanatyczny zestaw jego zwolenników cały czas nie wybaczy. No, chociaż to różnie bywa w tych prawyborach, teraz jeden z kandydatów pro-trumpowskich akurat przegrał, ale większość z nich wygrywa. W związku z tym ta pozycja Trumpa u republikanów jest jednak bardzo silna. No ale już właśnie mówię, Vance czy Rubio niekoniecznie mają taki sam immunitet. Oczywiście to w cudzysłowie immunitet, tak? Trump poza tym wskazuje się, że lubi dramaty w stylu teleturniejów i co więcej, bardzo niechętnie będzie on, ponieważ on jest, no wiadomo, że te wszystkie diagnozy dotyczące narcyzmu są absolutnie nieuzasadnione, więc on prawie na pewno do ostatniej chwili będzie to odwlekał nie ze względu na to, że nie chce poprzeć, tylko ze względu na to, że wtedy no, ktoś inny skradnie mu show, tak? Że dziennikarze będą biegali do Vance'a teraz, a nie do Trumpa z niektórymi sprawami, a chodzi o to, żeby oczywiście byli u cesarza. Więc no właśnie, co więcej, ta podsycana rywalizacja między Vance'em i Rubio, jak twierdzi prasa, to jest właśnie jeden z, właśnie z elementów tej jego zabawy. Co więcej, Trump również cały czas promuje swoją kandydaturę na trzecią kadencję. Regularnie udostępnia w mediach społecznościowych grafiki Trump 2028. Natomiast oczywiście to jest raczej trolling niż, chociaż nie wiadomo, a może to jest właśnie sondowanie takie, co by było gdyby, jak będziecie mieli do wyboru Rubio, Vance'a albo mnie, to kogo wybierzecie? To kogo byście wybrali? O, w ten sposób. No ale to tak jak mówię, proszę Państwa, to mógłby takie rzeczy robić prezydent, który miałby 70% poparcia, a na razie poparcie, jak wiemy Trumpa, no, szoruje już po dnie i wznieca kurz, prawda, z dna. No dobrze, w każdym razie warto powiedzieć, że podczas wyborów prezydenckich 2024 roku, ale również obecnie, podobno Rubio cieszy się poparciem większości darczyńców partii republikańskiej. Vance jest bardziej związany z młodszą koalicją MAGA, która zresztą przywróciła Trumpowi władzę obecnie, ale teraz grozi jej rozpad, no bo pokłócił się tak naprawdę Trump ze wszystkimi tymi właśnie medialnymi mogulami, tak, tymi medialnymi, mocnymi ludźmi, bo to i z Carlsonem, i z Bannonem, i z innymi, którzy wcześniej w ogóle Vansa wypromowali, więc powstaje pytanie, czy oni będą chcieli nadal, będąc tak zmarginalizowanymi, popierać właśnie jakiegokolwiek kandydata od Trumpa, że tak powiem. Vance powiedział właśnie, że omówi tą kampanię. Ostatnio zaimponował podobno Vance Trumpowi, negocjując w czerwcu porozumienie o zawieszeniu broni z Iranem, ale też również kierując grupą zadaniową do spraw zwalczania oszustw związanych z zasiłkami federalnymi i udzielając szeregu wywiadów medialnych w ramach swojej trasy promującej książkę. Więc to jest to porozumienie o zawieszeniu broni upadło w lipcu, no ale jego rola w rozmowach była określana jako zwycięstwo. Wynegocjowane przez jego porozumienie cieszyło się popularnością, natomiast wyborcy jednocześnie, to jest ciekawostka, potępiają to, jak Trump prowadzi wojnę, a w związku z tym również to, że doprowadził do zerwania tego porozumienia. Więc tutaj z tego punktu widzenia rzekomo jest to na plus. Natomiast Rubio pełnił wiele kluczowych funkcji administracyjnych, natomiast z prawnego i logistycznego punktu widzenia sekretarz stanu albo też doradca spraw bezpieczeństwa narodowego nie mógłby kandydować na prezydenta, będąc u władzy. Rubio wzbrania się przed jakąkolwiek dyskusją o roku 2028. Ostatnio ograniczył swoją obecność w mediach, żeby unikać właśnie kolejnych pytań na ten temat, które by oczywiście spowodowały dalsze plotki. Natomiast zespół Rubia nasilił spekulacje na temat jego ambicji na początku tego roku, gdzie właśnie on w stylu właśnie kampanii wyborczej wygłosił monolog podczas konferencji prasowej. Rubio nawiązywał właśnie do pozostałego mu czasu urzędowania, sugerując, że zamierza dokończyć kadencję. Nie mam żadnej kampanii ani operacji politycznej, natomiast w tej chwili gotowej do zorganizowania. Więc podobno Trump, jeden z doradców Trumpa, znowu anonimowy oczywiście, twierdzi, że Trump chciałby zobaczyć Rubia na wspólnej liście z Vance'em, czyli krótko mówiąc na przykład Vance na prezydenta, a Rubio na wice. No ale to nie wiadomo, czy tak się wydarzy, to po pierwsze, ale ten wyścig się zaczyna, tak? Ten wyścig się już widać, że zaczyna i Trump, tak jak mówię, no w tej chwili na poważnie sondował, czy zostanie poparty Vance. Ja tylko Państwu przypomnę, oczywiście pewnie teraz pojawią się nowe sondaże, jak się pojawią, to Państwu od nich opowiem, ale zrobiono jakiś czas temu takie bardzo kompleksowe sondaże dotyczące no, różnych spekulacji, jak to by 2028 rok mógł wyglądać, czy się wszystko przedwczesne, bo to było jeszcze przed wojną z Iranem, tą przynajmniej obecną, i tam wychodziło, że Vance wygrywa. Vance wygrywa z każdym praktycznie demokratą, którego demokraci wystawili, za jednym wyjątkiem z Ocasio-Cortez przegrywał, ale znowu Ocasio-Cortez przegrywała ze wszystkimi demokratami prawybory, prawda? Więc to jest tak, że nawet jeżeli sondaże pokazywały, że ona mogłaby wygrać, to i tak jej pewnie nie wystawią. Proszę Państwa, no i mamy ciąg dalszy, to jest kolejny temat, czy wraca wojna domowa w Jemenie. W zasadzie nie wiadomo, czy postawić tutaj kropkę, czy jeszcze znak zapytania. W tej chwili mamy z ostatniej chwili z danych saudyjskich wspierani przez Iran jemeńscy Huti odesłali na drogę do Jerozolimy co najmniej 58 żołnierzy rządowych, czyli tych sił popieranych przez Arabię Saudyjską, bo to tak trzeba mówić, czy to, że to jest uznawany rząd, to jest największa pomyłka w dziejach ONZ-u. W każdym razie, bo to tylko podsyca wojnę domową, ten rząd po prostu jest bezsilny bez Saudyjczyków. Krótko mówiąc, źródła wojskowe mówią, że jest to jeden z najkrwawszych dni wojny domowej od 4 lat. Ataki notabene zostały przeprowadzone w momencie, gdy Jemen coraz bardziej angażuje się w wojnę amerykańsko-tamtokrajową z Iranem. Rebelianci nasilają ataki zarówno na siły rządowe, jak i sąsiednią Arabię Saudyjską. Pojawiła się również informacja o 11 żołnierzach saudyjskich, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy, ale to jest jeszcze w tej chwili niepotwierdzone w ataku odrębnym, przepraszam, nie żołnierzach, tylko cywilach. Natomiast w tej chwili pojawiła się przed chwilą informacja, że to nie jest nieprawda, że oni zostali ranni w południowym regionie Najran, właśnie, czyli w Arabii Saudyjskiej już. Mamy komunikat jemeńskiego wojska, czyli tego prosaudyjskiego. Poinformowali oni, że Huti wspierani przez Iran zaatakowali siły zbrojne. Dokładnie mówiąc, zostało powiedziane, że zostało zaatakowanych kilka obozów i jednostek sił zbrojnych rozmieszczonych w prowincjach Marib i Hadramut. To są dwie bogate w ropę naftowe prowincje kontrolowane przez rząd. To są te notabene, które na chwilę zostały zajęte przez tą Radę Południa do momentu, kiedy Arabia Saudyjska, która stała sobie na uboczu, stwierdziła, że jak ktoś im zabiera ropę naftową, to nie będą stali i po prostu Arabia Saudyjska zbombardowana była, wygrała, wprowadziła swoją armię i wyrzuciła, powiedzmy, tą armię południa, zlikwidowała tak naprawdę ten ruch separatystyczny, przynajmniej jako siłę bojową. W każdym razie wiadomo też właśnie o tych 58 żołnierzach co najmniej. Walki nie toczyły się tylko w Jemenie. Koalicja wojskowa pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej obwiniła Huti o ostrzał terytorium właśnie Arabii Saudyjskiej, 11 cywilów rannych w Najranie, to już powiedziałem. Od 2015 roku koalicja, to są dane saudyjskie, pod przewodnictwem właśnie Arabii Saudyjskiej dąży do obalenia Huti i przywrócenia uznanego przez społeczność międzynarodową rządu po tym, jak milicja przejęła kontrolę nad stolicą Saną, ale razem z obalonym nielegalnie prezydentem. Więc i to jest Salehem, prawda? Bo ten wiceprezydent Hadi obalił go, no jakby nie było nielegalnie, więc to, że został nagle uznany za legalnego władcę Jemenu, no to był właśnie błąd polityczny międzynarodowy, tym bardziej, że on po pierwsze okazało się, że Hadi nie ma żadnej siły, po drugie uciekł do Arabii Saudyjskiej i tam zresztą odszedł na drogę do Jerozolimy i już nie mógł powrócić. No ale to już jest odrębna sprawa. Przy okazji przypominam, że możecie Państwo, wszyscy ci, którzy mają patronat na Patronite, możecie Państwo sobie obejrzeć moje 3 odcinki o wojnie w Jemenie. Bardzo dokładnie wyjaśniam całą tą wojnę, włącznie z tym, co się stało właśnie po kolei, skąd się wzięli Huti, kto to był Saleh, prawda, o co chodzi z północnym, południowym Jemenem i tak dalej. To, jak Państwo sobie obejrzycie, zrozumiecie dużo lepiej te komunikaty dotyczące Jemenu. Rzecznik wojskowy Huti Yahya Sari powiedział kilka godzin po ataku, że Huti wystrzelili dużą liczbę dronów i pocisków balistycznych w jemeńskie bazy wojskowe w Marif i Hadramut. Dodał, że grupa przeprowadziła atak po tym, jak monitorowała dużą mobilizację wojskową Arabii Saudyjskiej, której celem była eskalacja konfliktu, bo być może była. Jemeńskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że podejmie działania, znaczy chodzi o te prosaudyjskie, podejmie działania odwetowe przeciwko Huti. Od razu mówię, że obie strony mówią o sobie armia Jemenu, więc żeby jeszcze bardziej zamieszać, tym bardziej, że obie mają rację, bo w tej części Huti pozostała część armii Jemenu, ta, która była wierna Salehowi, a zdaje mi się, część tej armii odeszła z synem Saleha do właśnie na drugą stronę. Więc obie mają armię Jemenu. No więc koalicja wojskowa, natomiast pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, zapowiedziała, że zastosuje wszelkie mechanizmy odstraszające przeciwko tym aktom terroru. Trzeba pamiętać, że wojna domowa w Jemenie pochłonęła setki tysięcy osób odesłanych na drogę do Jerozolimy, nie tylko w wyniku samych działań zbrojnych, ale głodu, chorób i tak dalej. Zawieszenie broni zostało zawarte w 2022 roku. To na tym właśnie kończą się moje te odcinki, żeby się Państwo wiedzieli. A Arabia Saudyjska wycofała się z szeroko zakrojonej kampanii ataków na Jemen, tym bardziej, że pod koniec tej wojny Huti pokazali właśnie to, co teraz jest czymś normalnym, wtedy to było szokiem, zaskoczeniem. Pamiętam, niektórzy nasi specjaliści, w dużym cudzysłowie oczywiście, opowiadali, że to jest fake news, niemożliwe, żeby Huti mogli razić cele dronami w odległości 700 czy 1000 kilometrów. Dzisiaj jak dron nie przeleci 1000 kilometrów, to jest dronik zabawkowy, prawda? A oni wtedy mieli taką technologię, bo atakowali po prostu instalacje saudyjskie, co więcej atakowali Riyad, atakowali właśnie ten słynny wschód-zachód, ten rurociąg, zresztą z pozytywnym dla siebie skutkiem, bo wysadzili go w powietrze, plus jeszcze port Dżanbu i terminale właśnie naftowe Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym. Właśnie wtedy dronami dalekiego zasięgu, co było wtedy szokiem, również rakietami balistycznymi, notabene prawdopodobnie manewrującymi, takimi, które w każdym sklepie w Teheranie można kupić, prawda, sobie po 12 sztuk pakowane. Albo zgrzewka właśnie, w zgrzewce. Więc krótko mówiąc, więc w ostatnich tygodniach Huti starli się z Arabią Saudyjską, ogłosili blokadę transportu saudyjskiej ropy na Morzu Czerwonym, ostrzeliwując przepływające statki handlowe. Sari, rzecznik wojskowy Huti, właściwie to jest tak naprawdę armii Jemenu, ostrzegł w czwartek rząd Arabii Saudyjskiej, że poniesie konsekwencje każdej dalszej eskalacji. Odkąd Huti ogłosili blokadę, każda ze stron przyznała się do ataków na drugą. Koalicja wojskowa pod dowództwem Arabii Saudyjskiej przeprowadziła naloty na terytorium kontrolowane przez Huti. Oprócz ataków na transport morski, Huti twierdzą, że ich celem były dostawy ropy naftowej i szlaki transportowe łączące wschodnie pola naftowe Arabii Saudyjskiej z centrum naftowym Dżanbu nad Morzem Czerwonym. No i chociaż wiadomo, że w przeszłości Huti wspierali Iran, to trzeba pamiętać, że oni tam realizują własną agendę. Tam Iran jest im potrzebny przy okazji, tak? Więc zresztą trzeba powiedzieć, że w ciągu ostatnich 10 lat Huti umocnili kontrolę nad północą kraju, skutecznie podzielili Jemen na dwa państwa, odtwarzając prawie że od razu mówię, ten podział na północny i południowy. W tej chwili natomiast analitycy twierdzą, że oczywiście Huti będą starali się przede wszystkim przejąć zasoby ropy naftowej, wiedząc o tym, że ten impas jak gdyby nie działa na ich korzyść. Prowincja Marib, gdzie siły zbrojne właśnie tej armii niby Jemenu zostały zaatakowane w czwartek, jest jednym z ostatnich bastionów jemeńskiego rządu na północy. To jest miasto położone, to są w ogóle ziemie położone na wschód od stolicy Sany. No jest to w każdym razie tam wielka liczba uciekinierów jest również, prawda, z reszty Jemenu właśnie w Maribie. W zeszłym tygodniu władze ogłosiły stan wyjątkowy w Marib właśnie w związku jeszcze na dodatek z epidemią, która tam jest. Tym razem odry. Więc Hadramut zostało również zaatakowane przez Huti, jest siedzibą większości rezerw ropy naftowej Jemenu, które są kluczowym źródłem finansowania tych właśnie sił niewielkich zbrojnych, które walczą przeciwko Huti. Więc jak zostanie to zdobyte albo zniszczone, to ten rząd Jemenu już nie będzie, poza dodatkami z Arabii Saudyjskiej, nie będzie w stanie utrzymywać swoich sił zbrojnych. Dobrze, teraz co jeszcze możemy powiedzieć? Aha, jeżeli chodzi o kolejne informacje, to mamy informację, że Huti wystrzelili pociski z prowincji Al-Jaf na północ od Marib, celując Al-Tiniya, Al-Abr w Hadramut oraz Al-Ruk w Marib. Źródła podają, że liczba ofiar wzrośnie. Co więcej, więc może być, ale już w tej chwili wzrosła z 30 początkowo do ponad 60. Natomiast z drugiej strony uderzano właśnie obozy należące do kilku tych tak zwanych rządowych formacji wojskowych, tak naprawdę milicji, sił tarczy ojczyzny, sił nadzwyczajnych i pierwszego regionu wojskowego, bo tak się nazywają te siły, Hadramut. Siły tarczy ojczyzny zostały utworzone w 2022 roku przy wsparciu, czyli za pieniądze Arabii Saudyjskiej, liczą dziesiątki tysięcy żołnierzy, strzegą granicy właśnie Marib-Hadramut i granicy z Arabią Saudyjską. To jest właśnie te siły, które razem z Saudyjczykami, znaczy przegrały z Południową Radą Przejściową, a wygrały, kiedy weszły wojska saudyjskie oraz ich samoloty. Siły nadzwyczajne to są utworzone dekretem prezydenckim pod koniec 2025 roku pod nadzorem koalicji właśnie znowu kierowanej przez Arabię Saudyjską. Zabezpieczają granice lądowe w Al-Jawf i w Hadramut. Dowództwo 1. Dywizji Nadzwyczajnej poinformowało o wysokiej liczbie ofiar, ponieważ żołnierze zgromadzili się wtedy na poranne ćwiczenia. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym? Atak na miasto Najran jest potwierdzony. I w zasadzie teraz mamy... A właśnie jeszcze w poście na X Abdul Malik Al-Mehlafi, wiceprzewodniczący jemeńskiego Urzędu Konsultacji i Pojednania, powiedział, że Huti uciekli się do ataków na pozycję rządu Jemenu z powodu rosnącej presji na tę grupę. To jest ich prawdziwy cel, podtrzymywanie wojny i uniemożliwienie odbudowy państwa. No, to takie tam propagandowe, tak? W każdym razie, znaczy wiadomo, że ich celem jest oczywiście przejęcie kontroli nad państwem przede wszystkim, a nie tam i odbudowa pod ich rządami, a nie pod rządami tego konkurencyjnego rządu. W każdym razie, czy mamy jeszcze coś nowego? Nie, nie mamy jeszcze nowych informacji, co zostało w tej chwili jeszcze zaatakowane, bo są właśnie informacje o atakach kolejnych na Morzu Czerwonym, ale niepotwierdzone. Proszę Państwa, temat kolejny ja sobie nazwałem umownie FIFA jak Cosa Nostra, bo za każdym razem, kiedy czytam te kolejne informacje o tym, co tam się w tej FIFA dzieje, oczywiście być może to jest coś normalnego, co wszyscy kibice wiedzą, ale tutaj macie Państwo niejako to udowodnione i jest w tej chwili ze względu na upolitycznienie tej sytuacji, to ten skandal nie zostanie pozostawiony dziennikarzom sportowym. Teraz zajmują się już tym dziennikarze śledczy zajmujący się polityką, bo tam się bardzo dużo dzieje. Otóż okazuje się, i dlaczego napisałem jak Cosa Nostra, trochę mi to przypomina cały czas tą słynną scenę, jak Michael Corleone, prawda, bo tu trzeba się nawiązywać do klasyki, do której pewnie oni też się odwołują, spotyka się właśnie z tym, że szefem, tym politykiem włoskim, tym ja rozumiem, że premierem czy ministrem spraw wewnętrznych, który właśnie mówi... Wszystkie statki muszą płynąć w jednym kierunku, prawda? Pan to dokładnie rozumie, ojcze chrzestny, tak? Więc krótko mówiąc, tutaj mamy taką samą sytuację. Okazuje się, że w przeddzień finału grupa czołowych dyrektorów, która jest po prostu biurem zarządu FIFA, zostali wezwani nagle na zorganizowane spotkanie, nie wiedzieli o co chodzi, w Waldorf Astoria na Manhattanie, To opisuje dzisiejsza prasa amerykańska. Dyrektorzy dowiedzieli się, że mają do północy czas na podpisanie planu, który grozi nieodwracalną zmianę w piłce nożnej, no i doprowadził właśnie do poważnego rozłamu wśród liderów. Projekt właśnie zakładający, więc powstaje pytanie, czy to było tak jak na Ojcu Chrzestnym, że albo na tym dokumencie znajdzie się wasz podpis, albo... Nie mogę dalej mówić, ale jak to odwołuje znowu się do klasyki, możecie państwo sobie proponuję przeczytać sobie, nie tylko obejrzeć Ojca Chrzestnego, Mario Puzo. Więc, no ale to jest tak, to jest dokładnie ten styl, że mają do północy podpisać sprzedaż 20% udziałów w FIFA grupie inwestorów pod przewodnictwem Joshua Kushnera, brata Jareda Kushnera, zięcia Trumpa. Ten ruch oddawałby w prywatne ręce Mistrzostwa Świata, część Mistrzostw Świata tą dochodową, wydarzenie, które od prawie już 100 lat jest organizowane i kontrolowane przez FIFA. Plany opracowywane przez miesiące w wielkiej tajemnicy były we współpracy z funduszem Joshua Kushnera Thrive Eternal i JP Morgan Chase. Były utrzymywane w tajemnicy przed wszystkimi menadżerami piłkarskimi. Rolą biura było analizowanie znaczących transakcji finansowych, ale większość z 5 członków nie słyszała nigdy o tym planie. No więc opuszczając ten World of Astoria odnieśli wrażenie, że Infantino, który nie był obecny, będzie bardzo niezadowolony, jeśli będą zwlekać. Byli zszokowani podobno i no bo prywatnie jakie będą konsekwencje odmowy Infantino, który ma ogromny wpływ na ich kariery i po prostu, że ich wyrzuci stamtąd. Zresztą pewnie słusznie myśleli. Otóż 3 członków podpisało umowę, natomiast 2 nie. Zabył sekretarz generalny Matthias Grafström, szef prawny Emilio Garcia i szef sztabu Dan O'Toole. Natomiast dyrektor operacyjny Kevin Lamour i dyrektor finansowy Thomas Payer odmówili podpisania tego planu. Z większością głosów Infantino w związku z tym kontynuował swoje działania. To jest Times of London i Financial Times poinformowały o planie Infantino 28 lipca, wywołując notabene falę oburzenia na całym świecie. To zresztą potępienie napłynęło prawie ze wszystkich stron światowego futbolu. Wiele wpływowych osobistości oświadczyło, że nie skonsultowano się z nimi w tej sprawie. Kilku notabene czołowych zastępców Infantino również dowiedziało się o tym z prasy. FIFA odmówiła komentarza, że to się wszystko odbywało w sobotę przed finałem Mistrzostw Świata i to właśnie, że próbowano zmusić tych członków wywrzeć presję, żeby do północy zatwierdzili ten projekt. Nie zostało to wcześniej ujawnione, więc to jest nowa zupełnie informacja. To pokazuje, że Infantino ukrywał ten pomysł przed wszystkimi poza wąskim kręgiem osób wewnątrz organizacji, wykluczając wiele ważnych osobistości FIFA. Spośród 5 członków biura tylko pan O'Toole, młody pracownik osobiście wybrany przez Infantino do współpracy z bankierami nad planem, odegrał w nim jakąkolwiek znaczącą rolę i że on pracował nad nim od miesięcy, pozostali nie. To zatwierdzenie przez biuro było pierwszym krokiem do sfinalizowania planu. To jest potem oczywiście najważniejsze decyzje zapadają w grupie zwanej Radą FIFA, w którą skład wchodzą liderzy piłki nożnej z całego świata. Nie są to pracownicy, lecz przedstawiciele federacji członkowskich. Infantino chciał jednak znaleźć sposób na zawarcie umowy bez tego wymogu. To jest największa ciekawostka, czyli żeby ominąć w ogóle tych przedstawicieli federacji lokalnych, czyli tych europejskiej również. No więc jak się o tym dowiedziała Europejska Federacja Piłkarska UEFA, stanęła na czele opozycji, grożąc bojkotem wszystkich drużyn ze wszystkich imprez FIFA, w tym Mistrzostw Świata. Podobnie organizacje regionalne w Azji, Ameryce Południowej i na Karaibach publicznie skrytykowały tajny proces stojący za planem i żądania FIFA, by go zatwierdziły. Politycy, w tym brytyjski premier, dołączyli do ważnych osobistości, żeby potępić te plany. Pan Grafström, który głosował za, jako sekretarz generalny FIFA jest najwyższym urzędnikiem administracji tej organizacji, opisał to, co się stało, jako smutną i godną potępienia serię zdarzeń. No więc 31 lipca Infantino wycofał się z tego planu. W środę FIFA wydały wspólny komunikat do swoich członków, podpisany zarówno przez Infantino, jak i przez Grafströma, którym przeproszono za to, co się stało i obiecano wyciągnąć z tego wnioski. Tego samego dnia Infantino odbył rozmowy kryzysowe z swoim personelem kierowniczym w Maroku. Spotkanie rozpoczęło się od wezwania 2 pracowników do okazania wsparcia dla swojego szefa. Zażądał od nich. Co więcej, Infantino zyskał poparcie kilku wpływowych federacji piłkarskich, głównie Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oraz kilku mniejszych, które polegają na pieniądzach, po prostu, żeby móc prowadzić swoją działalność na po prostu pieniądzach, które dostają od FIFA. Nie wiadomo, co, jaki sposób Infantino zmusił Grafstroma i innych liderów FIFA do poparcia go. Natomiast no, opublikował teraz na Instagramie zdjęcie siebie i Grafstroma uśmiechniętych z uśniesionymi kciukami. Natomiast pomimo jego wysiłków kryzys się nie skończył. W oświadczeniu wydanym wczoraj UEFA nadal grozi bojkotem, jeżeli Infantino nie zrezygnuje ze stanowiska. Także Europa murem, że tak powiem, przeciwko Infantino, prawda? No i mamy, no mówię, no jak... Przyjaciele przyjaciół, prawda? Jeszcze powstaje pytanie właśnie, jak, co na to sycylijska, tak? Szkoda, że nie za Sycylii nie ma odrębnej federacji piłki nożnej, ale można odnieść wrażenie, że z niej właśnie pochodzi Infantino. Więc oczywiście sprawa nie ucichła, sprawa będzie miała ciąg dalszy. Jak policzono głosy, to w tej chwili 90 jest mniej więcej głosów, które by mogły odwołać Infantino. Potrzebnych jest bodaj chyba 106. Więc tutaj już tak, no ale te 106 trzeba wybrać, zebrać. Jak wiemy, jordańska na przykład, z azjatyckiej, jordańska federacja jest zdecydowanie zwolennikiem wyrzucenia Infantino, natomiast na przykład właśnie katarskie, emirackie, te właśnie zaprzyjaźnione, te, w których jak gdyby Kushnerowie robią największe interesy, bo to trzeba jeszcze tak powiedzieć, one są za Infantino. Dlatego właśnie ta sprawa przestała być sprawą piłki nożnej, a stała się sprawą polityczną i to głęboko polityczną. Chodzi po prostu o to, że ktoś próbuje w tej chwili, czyli UEFA, postawić tamę wykorzystywania potęgi Stanów Zjednoczonych do realizacji prywatnych interesów części rodziny Trumpa, prawda? Bo to tak już trzeba to sformułować i to właśnie tak jest postrzegany w tej chwili ten konflikt. Tam piłka to gdzieś tam zupełnie z boku. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, ja go nazwałem oczywiście żartobliwie, Armia Meksyku broni awokado. Poniekąd to jest prawda, tyle tylko, że oczywiście kontekst jest trochę inny. Otóż mamy, to krótka informacja, ale może rozwojowa, od razu Państwu powiem, że jeżeli Państwo jesteście w Meksyku, sugeruję nie jechać do stanu Michoacán i tam właśnie, gdzie się uprawia awokado. Nawet jeżeli chcecie koniecznie spróbować awokado, to proponuję, supermarket jest bezpieczniejszym miejscem. Otóż Meksyk wysłał ponad 1500 żołnierzy właśnie do regionów uprawy awokado, po tym jak eksport owoców do Stanów Zjednoczonych został wstrzymany, a to jest bardzo ważne, ten eksport awokado do USA, został wstrzymany z powodu problemów bezpieczeństwa w regionie. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Meksyku zawiesiła w środę swoją działalność w tym stanie, gdzie uprawia się większość awokado, z powodu zagrożenia dla amerykańskich interesów. Chodzi o to, że to są inspektorzy, powiedzmy, którzy mają tam certyfikować te awokado, nie mogą tam wjechać. W odpowiedzi meksykańskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wysłaniu żołnierzy Armii i Gwardii Narodowej do różnych części Stanów w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w branży i zapobiegania wymuszeniom wobec producentów awokado. Jest to już trzeci raz od 2022 roku, kiedy rząd USA nie wysyła inspektorów do regionu, który jest centrum zorganizowanej przestępczości właśnie z powodu obaw o przemoc. Decyzja ta jest złą wiadomością dla prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum, która chwaliła się spadkiem liczby ciężkich przestępstw w kraju i przyjęła bardziej konfrontacyjne podejście do przestępczości zorganizowanej niż jej poprzednik. No, Meksyk jednocześnie jest największym producentem awokado na świecie. W 2025 roku w sumie wyeksportował do USA 1 000 000 ton o wartości ponad 3 miliardy dolarów, z czego 2/3 pochodziło właśnie z samego tego stanu Michoacán. Poprzednie zawieszenia właśnie Stanów Zjednoczonych trwało około tygodnia, negatywnie wpłynęły na ceny hurtowe, alternatywne dostały z Jalisco, z Kalifornii i z Peru były ograniczone. Sheinbaum powiedziała w czwartek, że spotkała się z producentami awokado i pracuje nad planem wzmocnienia obecności sił bezpieczeństwa w obszarach produkcji i pakowania. Powiedziała, opracowujemy ważny plan, aby jeszcze bardziej zagwarantować bezpieczeństwo w niektórych obszarach, gdzie Gwardia Narodowa była mniej obecna. Powiedziała też, że poprosiła o spotkanie z rządem USA w celu przywrócenia inspektorów lub w razie potrzeby zastąpienia ich inspektorami rządu meksykańskiego. Powiedziała, to nie pierwszy raz, kiedy tak się dzieje i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie to wznowione. No, w liście do członków meksykańskie Stowarzyszenie Awokado powiedziało, że nie przewiduje, aby ta tymczasowa przerwa miała znaczący wpływ na podaż na rynku. Przemysł awokado generalnie jest, uwaga, jak różnych ekologicznych substancji, jak się okazuje, jest silnie tutaj związany ze zorganizowaną przestępczością. Istnieją systemowe powiązania wręcz pomiędzy nimi. wymuszenia wobec jak najbardziej legalnych producentów są powszechne. Natomiast no tutaj o grupy zajmujące ziemię, grupy odsyłające na drogę do Jerozolimy, porywające pracowników właśnie całego tego przemysłu awokado są podobno powszechne. Żeby daleko nie szukać, na przykład Carlos Manzo, który był burmistrzem gminy Uruapan właśnie w tym stanie i zagorzałym krytykiem wymuszeń ze strony karteli, został odesłany na drogę do Jerozolimy podczas publicznego wydarzenia w listopadzie. Tak, więc to jest... No i według statystyk rządu meksykańskiego liczba odesłań do Jerozolimy w Michoacán znacznie spadła od roku 2021, natomiast wymuszenia i kradzieże pojazdów są wyższe niż w całym kraju. No więc teraz armia będzie broniła meksykańskiego awokado. Proszę Państwa, temat kolejny, przenosimy się do Kanady. Temat jest ciekawy, zostali schwytani zamachowcy, natomiast sprawa jest nadal bardzo tajemnicza. Otóż policja w Toronto aresztowała dwie osoby w związku ze śledztwem w sprawie strzelaniny w konsulacie USA. Policja w Toronto ujawniła po aresztowaniach, że podejrzani, uwaga, zostali zwerbowani do swojego zamachu za pomocą zaszyfrowanej aplikacji i otrzymywali pieniądze, czy oferowano im pieniądze za przeprowadzanie aktów przemocy. Więc tutaj chodzi o strzelaninę w konsulacie USA w zeszłym miesiącu. Policja w Toronto ogłosiła te dwa aresztowania, nazywając podejrzanych nie tyle terrorystami, co przestępcami do wynajęcia. Władze poinformowały, że aresztowały 19-letniego mężczyznę i 15-letniego chłopca właśnie w sprawie drugiej strzelaniny w konsulacie Stanów Zjednoczonych w ciągu 5 miesięcy. Do ostatniej strzelaniny w lipcu doszło po ataku na placówkę dyplomatyczną 10 marca, do której również doszło właśnie przed świtem. W czerwcu policja aresztowała w tej sprawie dwie osoby. Więc nikt nie został ranny w żadnym z tych zdarzeń, ale policja określiła oba incydenty jako zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Pierwsza strzelanina z 10 marca spowodowała wzmocnienie ochrony amerykańskich i tamto krajowych budynków dyplomatycznych w wielu kanadyjskich miastach. Równoległe śledztwo wszczęła również królewska kanadyjska policja konna, traktując strzelaninę jako incydent zagrażający bezpieczeństwu narodowemu. Policja poinformowała wczoraj, że podejrzewa, że podejrzani zostali zwerbowani za pośrednictwem zaszyfrowanej aplikacji i otrzymali propozycję zapłaty za otwarcie ognia w konsulacie. No więc w tej chwili oczywiście największe zainteresowanie jest nie to, że ich złapano, tylko że kto stoi za nimi. I zresztą komendant policji powiedział właśnie wczoraj na konferencji prasowej, istnieje duże zainteresowanie opinii publicznej i spekulacje na temat tego, kto stoi za tymi przestępstwami i że to pozostaje kluczowym punktem śledztwa. Czyli krótko mówiąc, nie wiedzą. Policja zidentyfikowała tego dorosłego podejrzanego jako Shen-ul Abdina Sayeda, który usłyszał liczne zarzuty posiadania broni palnej, podpalenia i kradzieży mienia, a także napaści na posesję osoby objętej ochroną międzynarodową. Oskarżono również 15-latka, którego tożsamości nie można ujawnić, bo tak mówi o tym kanadyjskie prawo, jeżeli jest nieletni. Więc od pierwszej strzelaniny policja utrzymywała widoczną obecność przed konsulatem. Do strzelaniny 27 lipca doszło pomimo obecności policji, notabene oznakowanego radiowozu na dodatek. Policja poinformowała, że biała Honda Accord podjechała obok konsulatu około godziny 4 rano. Padł pojedynczy strzał, który trafił w fasadę budynku. Po krótkim pościgu policyjnym, który został przerwany, ponieważ kierowca jechał z nadmierną prędkością. To Kanada, prawda? Więc tu się nie ściga, jak ktoś przekroczy prędkość. Jeszcze mandat za przekroczenie prędkości. Więc komisarz policji w Toronto powiedział, że śledczy uważają, że strzelaniny, zabójstwa i podpalania są coraz częściej zlecane za pośrednictwem aplikacji internetowych, a podejrzanym oferowane są różne kwoty w zależności od rodzaju przestępstwa. Osoby zatrudniane właśnie do strzelania do różnych celów, nagrywania strzelanin za opłatą, w tej chwili wiadomo, że wśród celów, za które zlecano, były również synagogi i szkoły rzymiańskie, firma zajmująca się gospodarką odpadami, to Sopranos, prawda, i konsulat Stanów Zjednoczonych. Notabene też wiadomo, że w wielu przypadkach nie otrzymywały takie osoby wynagrodzenia. Wiadomo też, że obaj podejrzani są zamieszani w podpalenie pojazdu w miejscowości pod Toronto 3 dni przed tą ostatnią strzelaniną w konsulacie. Policja poinformowała właśnie, że tylko tyle, że zostali jeszcze zwerbowani do przeprowadzenia aktów przemocy, a jeszcze dwóch innych mężczyzn, 18-19 lat, ale już nie podano więcej dalszych szczegółów. Także mamy falę jakichś ataków na zlecenie. Nie wiadomo, kto zleca, ale staje się to procederem coraz bardziej powszechnym w Kanadzie, jak się okazuje. Czekamy oczywiście na wyniki śledztwa i zgadnijmy, z którego kraju mogą pochodzić ci, którzy zlecali. Proszę Państwa, mamy temat ostatni. Dzisiaj oczywiście nie przesądzajmy, co zostanie ustalone, bo być może to będzie dopiero pierwsze spośród cyklu spotkań, ale mamy ważną wizytę prezydenta Erdoana w Arabii Saudyjskiej. Wiadomo, że Erdoğan, wiadomo, co się będzie działo. Znaczy ja w momencie, kiedy nagrywam, tego jeszcze nie wiem, bo to wizyta się jeszcze nie rozpoczęła. Natomiast ona trwa wtedy, kiedy Państwo już to oglądacie. W związku z tym Erdoğan miał spotkać się z następcą, pewnie na pewno się spotkał, z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, czyli księciem Mohammedem bin Salmanem, zwanym też MBS-em, i premierem Pakistanu, w tym samym czasie Shehbazem Sharifem. Co więcej, tutaj co prawda biuro Erdoğana określiło tą umowę jako rutynową, jednodniową wizytę roboczą w związku z napięciami regionalnymi. No ale wizyta ta będzie drugą wizytą Erdoğana w tym królestwie w tym roku i pierwszą od wybuchu wojny USA i państwa położonego tam, gdzie chce, z Iranem. Oczekuje się, że Erdoğan odbędzie trójstronne spotkanie z następcą tronu właśnie Arabii Saudyjskiej i premierem Pakistanu. Obaj przyjechali Shehbaz Sharif przybył do królestwa w czwartek na trzydniową wizytę wraz z dowódcą armii pakistańskiej, czyli feldmarszałkiem Asimem Munirem. Nie wiadomo, czy on będzie na tym spotkaniu. Prawdopodobnie tak. Dyrektor do spraw komunikacji prezydenta Turcji powiedział, że wizyta skupi się na stosunkach dwustronnych i rozwoju regionu, nie podając jednak formalnego programu. No, podczas wizyty przewiduje się spotkania Erdoğana z następcą tronu, premierem Arabii Saudyjskiej, a także premierem i tak dalej, więc tutaj nic więcej. Natomiast media regionalne donoszą, że rozmowy mają koncentrować się na bezpieczeństwie morskim, skutkach wojny amerykańskiej z Iranem oraz współpracy obronnej. Natomiast Ankara bardzo nie chce zdradzać jakichkolwiek szczegółów, co tym bardziej oczywiście wzmaga zainteresowanie i spekulacje mediów. Wizyta zbiega się z doniesieniami wielu mediów o możliwości podpisania, uwaga, formalnego paktu, takiego NATO, tyle tylko, że blisko wschodniego przez te trzy kraje. Co więcej, źródło bliskie saudyjskiej armii poinformowało już agencja AFP, że trzej przywódcy mają podpisać w piątek w Dżuddzie wspólne porozumienie obronne, a tureckie źródło wywiadowcze poinformowało, że podstawowe warunki paktu zostały już uzgodnione przez wszystkie te trzy strony. Jeśli takie porozumienie zostanie potwierdzone, prawdopodobnie rozszerzyłoby ono strategiczne porozumienie o wzajemnej obronności podpisane przez Arabię Saudyjską i Pakistan we wrześniu 2025 roku, które traktuje atak na jeden z nich jako atak na oba, o ramy trójstronne z Turcją. To by było dopiero naprawdę ciekawe, bo w takiej sytuacji Arabia Saudyjska byłaby bezpieczniejsza, bo Iran, o ile może sobie zaryzykować różne przygody z, powiedzmy sobie, z Arabią Saudyjską, dużo ryzykuje z Pakistanem, chociaż Pakistan ma tyle problemów wewnętrznych, ale i też potrzebuje pieniędzy, którą ma Arabia Saudyjska, więc nigdy nie wiadomo, co Pakistanowi wpadnie do głowy. Trzeba pamiętać, że Pakistan ma około 100 głowic nuklearnych i dawno nie testował, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ale i też trzeba pamiętać, że Iran ma również granice nie tylko z Pakistanem, ale i z Turcją. Próba ataku w tym momencie na któryś z tych krajów i uznanie, że oba te kraje są potencjalnie w stanie wojny, to jest to, co może doprowadzić, jeżeli Państwo się pytacie, co mogłoby obalić kiedykolwiek reżim ajatollahów, coś takiego, no wspólna akcja turecko-pakistańska i jeszcze saudyjska przeciwko Iranowi, tego Iran mógłby nie wytrzymać. Tym bardziej, że kraje takie jak Turcja i Pakistan trochę inaczej mogą chcieć prowadzić wojnę, niekoniecznie zwracając uwagę na... Znaczy, tutaj nie ma pręgierza opinii publicznej, jeśli chodzi o atakowanie różnych celów. O, tak sobie to powiedzmy. Więc oczywiście żadne z tych porozumień nie zostało publicznie potwierdzone przez żaden z trzech rządów. Możliwe też jest, że ta wizyta przyniesie skromniejsze, tylko wspólne oświadczenie i nic więcej. A jeżeli taki pakt zostanie podpisany, to może być paktem tajnym. Co prawda niby to jest niedozwolone w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale nie takie rzeczy widzieliśmy. W każdym razie ostatnia wizyta Erdoğana w Riyadzie w lutym przyniosła podobne rozmowy o osi turecko-saudyjskiej, natomiast sojusz nie został sformalizowany. No więc czas tej piątkowej wizyty jest nie mniej znaczący. Następuje ona tydzień po tym, jak Arabia Saudyjska ogłosiła międzynarodową inicjatywę bezpieczeństwa morskiego, mającą na celu ochronę żeglugi na Morzu Czerwonym, w ciśnienie Bab el-Mandeb i Zatoce Adeńskiej. No trzeba też pamiętać, że poparły w tą koalicję 14 krajów, w tym Turcja i Pakistan. Przypomnijmy również, że w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej Turcja ma potężną flotę. Znaczy dużą flotę i zresztą jest w stanie sobie sama budować okręty i to dosyć szybko i całkiem potężne. Także jest w stanie wysłać taką flotę na przykład na Morze Czerwone bez żadnego problemu. No, wizyta jest też następstwem wielomiesięcznych wstrząsów w ciśnieniu Ormuz wywołanych właśnie wojną Stanów Zjednoczonych i państwa opróżnego tam, gdzie chce z Iranem, gdzie Islamabad przedstawiał się jako mediator, ale tak naprawdę jest tam średnio w tym radzi. Prawdziwym mediatorem jest Katar jak zwykle, bo Katar ma po prostu w tym wielkie doświadczenie i już wystandaryzowane procedury, tak? Nie takie negocjacje prowadził. Natomiast królestwo zmaga się nie tylko z blokadą cieśniny, ale również z zaostrzonymi napięciami z Huti. Obie strony wymieniają się atakami w ciągu ostatnich tygodni. Jemen również atakuje, właśnie Huti atakują również saudyjskie statki na Morzu Czerwonym, co zagraża już w tym momencie egzystencjalnie gospodarce królestwa. Więc po lutowej wizycie Ankary i Rijad wydały wspólne oświadczenie, w którym zobowiązały się do zacieśnienia współpracy gospodarczej, energetycznej i w dziedzinie bezpieczeństwa. W oświadczeniu czytamy, potwierdzili chęć zacieśnienia i rozwoju relacji obronnych w sposób, który służy interesom obu krajów i przyczynia się do osiągnięcia bezpieczeństwa i stabilności w regionie, w tym poprzez wielostronne platformy współpracy. No, wyrazili również poparcie dla zawieszenia broni w strefie opatrunku, uznanie przez rządu w Jemenie, prawda, tego międzynarodowo uznanego, który nic nie kontroluje, i odrzucili również uznanie przez państwo położone tam, gdzie chce, Somalilandu. Tutaj zresztą oświadczono w kwestii somalijskiej, obie strony potwierdziły swoje niezachwiane poparcie dla suwerenności, integralności terytorialnej i jedności Federalnej Republiki Somalii oraz swoje zaangażowanie w zachowanie stabilności Somalii oraz dobrobytu i rozwoju jej mieszkańców. Jakie będzie dzisiejsze porozumienie, nie wiadomo, w razie oczekiwania są takie, że nawet jeżeli dzisiaj nie dojdzie do porozumienia, choć może być, to tak czy inaczej to do tego porozumienia strony w tej chwili zaczęły dążyć. I przypomnijmy, zarówno Pakistan, jak i Turcja ma, jak i Azerbejdżan w związku z tym też, jeżeli już Turcja, prawda, bo to nie tylko Turcja, mają z Iranem granicę lądową i mogą nie zawahać się jej użyć. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Jak Państwo widzicie, odcinek krótszy, no, ale już nie będę wymyślał tematów. Państwo macie też wakacje. Przypominam również, tak na wszelki wypadek, że dzisiaj o godzinie 19.30 mamy oczywiście live'a, także zapraszam do jego oglądania, wysłuchania, no i zadawania wcześniej pytań. Proszę Państwa, proszę zadawać te pytania wcześniej, szczególnie jeżeli te pytania są bardziej skomplikowane i wymagają ode mnie jakiegoś przygotowania. Więc to będzie, pojawi się post pewnie koło godziny 15 albo 16. Proszę pod tym postem swoje pytania wpisywać. Ja się postaram, jak Państwo zresztą zauważyliście, na nie odpowiadać. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście pamiętamy, Al-Kilab Tanbahu Al-Kafil At-Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Od razu, proszę Państwa, zaznaczam, że w poniedziałek będzie bardzo rozbudowany odcinek, ten dodatek specjalny. Dzisiaj niestety nie zdążę go dograć, ale to już się nawarstwiło, zdaje mi się, 5 tematów, więc on będzie być może równie długi jak ten odcinek normalny. No niestety to są też kwestie, których tutaj nie można omawiać, a zaczęło się ich być już całkiem sporo. Także zapraszam też, to on jest dostępny dla widzów, one są dostępne dla widzów na Spotify'u i na Patronite, także w poniedziałek będziemy mieli duży dodatek specjalny. Prosiliście Państwo, żeby wcześniej mówić, bo nie każdy to śledzi, więc mówię wcześniej, tak? No i do zobaczenia o godzinie 19.30.